Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś moim gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, wybitny pedagog, teoretyk i praktyk, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, autor licznych prac naukowych z dziedziny pedagogiki, ale też publicysta, a na przykład ostatnia jego książka wydana w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk, to filozoficzno-społeczna analiza świata XXI wieku, czyli wielkie zatrzymanie. Witam pana profesora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, chciałbym prosić o komentarz w sprawie, ogólnie rzecz ujmując, naszego szkolnictwa wyższego. Na początek pytanie, czy połączenie administracyjne oświaty, wychowania i szkolnictwa wyższego pod jednym ministerialnym kierownictwem to dobry pomysł?
Uważam, że to jest, mam nadzieję, że jest to tylko przejściowe, bo na stałe byłby to zły pomysł. To robi się z tego ogromna połać do zarządzania dwiema zupełnie, chociaż pozornie wydawałoby się, że podobnymi czy takimi samymi, a jednak zupełnie odmiennymi obszarami działalności ludzkiej. To jest na krótką metę być może jako przejściowe, jako próba pewnego uporządkowania, może uspójnienia ścieżek edukacyjnych, tak. Natomiast na dłuższą metę myślę, że to jest rozwiązanie wielce wątpliwe.
No bo jeśli chodzi o oświatę i wychowanie, to mieliśmy przy otwartej kurtynie dosyć dyskusję na ten temat i różne zmiany, a jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, to jakoś tak przy zamkniętych drzwiach raczej się te rzeczy odbywały i mieliśmy ostatnio posunięcia poprzedniego ministra, czyli Jarosława Gowina, nowy ład akademicki. Panie profesorze, czy minister profesor Przemysław Czarnek zdoła nadrobić te 30-letnie, że o PRL-u nie wspomnę, zaniedbania, dziwaczne eksperymenty? Mam wrażenie, że to jak w sądownictwie, bez lustracji, dekomunizacji, deubekizacji na uczelniach.
No więc tutaj dotknął pan sedna sprawy, bo tak jak była dyskusja o systemie oświaty, która obfitowała rozmaitymi reformami, przypomnijmy choćby reformę Buzka-Handkego, czy też później jakby odreformowanie, którzy nazywają to deformą, pani minister Zalewskiej, przywrócenie podstawówek i tak dalej, znaczy pełnych tych 8-letnich. Tak, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, w zasadzie myśmy ani takiej dyskusji nie odbyli, ani nie przyglądaliśmy się mu, powołując się na tradycję, że ona się sama, że szkolnictwo się obroni, bo ma duże tradycje.
Coś mi to przypomina. Oświadczenie pana, właściwie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, że tak, środowisko tak. Się samo oczyści.
No więc to środowisko, znaczy ja nie jestem gotów, ani nie jestem upoważniony, żeby mówić, że całe środowisko, mogę mówić tylko z własnych doświadczeń, tego co zebrałem w trakcie aktywności.
No nie małych doświadczeń, myślę również.
Tak, różnych. Chciałem powiedzieć, że tak, czkawką mocno się odbija brak dekomunizacji i deubekizacji na uczelniach wyższych. Tego nie dokonano i ludzie powiązani różnie z aparatem komunistycznym nadal nauczali młodzież, a mówiąc językiem socjologicznym w zasadzie reprodukowali swoje poglądy.
Dodam jeszcze, wspierali się nawzajem, to jest zjawisko dosyć znane przecież.
No tak i wiele wskazuje na to, że uniwersytety w tej chwili, ale mówił o tym również były minister, pan Gowin, który wprowadził tą, moim zdaniem, zupełnie nieszczęsną reformę Konstytucji dla Nauki, ogromnie komplikującą funkcjonowanie uczelni, a przede wszystkim w zasadzie centralizującą każdą uczelnię. W tej chwili absolutnym władcą jest rektor.
Kontrze, że tak się wyrażę, przepraszam, żeby jej dosłowo, kontrze do idei uniwersytas, to zupełnie inna idea, prawda?
Już o tym... Powiem pan, o ideach, w tej chwili mówienie o ideach jest tak jak mówienie o życiu na Marsie. To dla mnie codzienność uniwersytecka, zwłaszcza taka wyostrzona przez pandemię, ona tak ten obraz wyostrzony przez pandemię, ona nie pozwala daleko uciec od doraźności ku ideom. Uczelnie w zasadzie w sposób nieograniczony, niekontrolowany, a przede wszystkim, nie wiem czy do końca spontaniczne, ale zamieniły się w stadion żużlowy, na którym się skręca tylko w lewo. I to jest czytelne, to jest czytelne. Ja nie chciałbym, żeby uczelnie skręcały w prawo. Ja chciałbym, żeby były wolne od ideologów, żeby odbywały się klasyczne, zgodne ze standardami debaty. Żeby nikogo nie karać za poglądy, które wyraża w naukowej debacie. Albo nie karać za poglądy, które wyraża w życiu pozaakademickim, pozauniwersyteckim. Proszę zwrócić uwagę, że to, co mnie tam 2 lata temu prawie spotkało, było zawieszenie nie za to, co ja mówiłem na wykładach, tylko
za felieton.
Za felieton, czym się nawet jako profesor nie podpisywałem. Więc uniwersytet ukarał mnie za coś, co zrobiłem poza zupełnie akademickimi powiązaniami. To jest tak, jakby uniwersytet ukarał, znaczy zdarzyło się kiedyś, że uniwersytet ukarał profesora, któremu zabrano po pijaku prawo jazdy. Sytuacja jest podobna. Oczywiście ja się nie poczuwam do winy, tak jak w stanie nietrzeźwości prowadził samochód, ale karano mnie za coś, co nie ma związku z uniwersytetem. Więc tutaj minister Czarnek w tym kierunku idzie jak lodołamacz. On jest niezwykle odważny. To znaczy ja podziwiam jego dzielność, dlatego że ja przypominam sobie, że jak został wybrany na ministra nauki i edukacji, to w zasadzie 2 dni potem już się pojawiły listy protestacyjne. On jeszcze nic nie zdążył zrobić.
Nawet jego dom fotografowano, że taki wypasiony, jak to, przepraszam za kolokwializm, że taki piękny, wypasiony dom ma. Jakby to był jakiś zarzut. Ale panie profesorze, pojawił się właśnie nowy projekt nowelizacji, niedawno zresztą uchwalonej ustawy o szkolnictwie wyższym w kwestii wolności akademickiej. Nowelizacja ma dotyczyć nauczycieli akademickich. Z projektu wynika, że przekonania religijne, światopoglądowe lub filozoficzne wyrażane przez wykładowców nie będą już stanowić przewinienia dyscyplinarnego. Czy to jest krok w dobrym kierunku?
To znaczy, ja nie wiem. Myślę, że to jest krok troszeczkę na wyrost. Tak sobie myślę, dlatego że uniwersytet w ogóle nie jest areną do prezentacji przekonań. Uniwersytet ma to ograniczenie, nawet jeśli komuś to doskwiera, ale uniwersytet ma to ograniczenie, że może zajmować się tylko prawdami naukowymi, czymś, co jest absolutnie sprawdzalne, co jest naukowo dowiedzione. Zatem tutaj nie ma miejsca na jakąkolwiek ideologię czy wyrażanie przekonań. Mi się to w trakcie wykładów nie zdarzało.
Ale praktyka jest, panie profesorze, ale praktyka jest zupełnie inna. Przecież na Uniwersytecie Warszawskim mamy profesora Matczaka, panią profesor Środę, panią profesor Płatek. No osoby...
Wymienił pan doktorów habilitowanych, a nie profesorów.
No, akurat, profesorów uczelnianych.
Rzeczywiście takie rozmycie tytułu profesora. To chciałbym powiedzieć, że tylko jest pytanie, czy to są profesorowie.
Profesor Matczak
już... Ustawa powinna iść w kierunku kształcenia kadr i wyraźnego określenia, czy też podpisania się pod ideą uniwersytetu. To nie może być tak, że człowiek jest na uniwersytecie i wyrabia co mu się żywnie podoba. Uniwersytet jest pewnym zobowiązaniem. Dostojeństwo uniwersytetu wymaga, tu użyłem słowa użytego przez Kazimierza Twardowskiego pod koniec lat 30. wygłoszonego na Uniwersytecie w Poznaniu o dostojeństwie uniwersytetu, taki wykład. Dostojeństwo uniwersytetu nie wymaga, nie pozwala na polemiki polityczne czy jakieś inne. Dostojeństwo uniwersytetu wymaga przedstawienia prawd naukowych. Czyli krótko mówiąc, tu się może zrealizować idea uniwersytetu.
Panie profesorze, przepraszam, że mówię to słowo, ale jest taki kierunek, bo to nie jest nauka, jak politologia. I tam rzeczywiście jakieś polemiki polityczne są na miejscu.
No wie pan, ja nie wiem, czy w trakcie wykładu się polemizuje, nigdy nie studiowałem politologii, ale mam wrażenie, że nie tyle się polemizuje z przekonaniami czy poglądami, a raczej z pewnymi racjami, których się dowodzi. Tak powinna wyglądać debata polityczna. W ogóle tak powinna. Tymczasem, jeżeli się do tego dokłada emocje i przekonania, a przekonania to są taki zestaw poglądów, które są nieudowadnialne. Coś jest takie? No bo jest takie i koniec, tak? Dlaczego? Bo tak. To są właśnie przekonania i tutaj na takie zachowanie, na taką retorykę nie ma miejsca na uniwersytecie, ale to tylko to, co pan pokazuje, te wszystkie kulawizny, to tylko pokazuje, że jest bezmiar pracy, że naprawa uniwersytetu musi być daleko głębsza niż tam nazwanie rad wydziału radami dyscypliny, likwidacja de facto senatu uczelni i tak dalej, że to musi być daleko głębsza, że to jest zupełnie inna praca do wykonania. Uniwersytet, wie pan, mój tato świętej pamięci był magistrantem, doktorantem wielkiego Kazimierza Sośnickiego ze Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Kazimierz Sośnicki prezentował różne, w trakcie wykładu, prezentował różne, jak byśmy to dzisiaj nazwali, ideologie wychowania. różne koncepcje wychowania i za każdym razem im się wydawało, kiedy wykładał jedno, to byli przekonani, że on jest właśnie zwolennikiem tej, którą wykłada. Potem wykładał następną i byli przekonani, że nie, to tej jest zwolennikiem. Potem następną, że tamtej jest zwolennikiem. Na tym polegał wykład. On z całą żarliwością za i przeciw pokazywał poszczególne ideologie, a po wykładach, po cyklu wykładów, po semestrze, tato mówi i na koniec zupełnie mówił, na koniec zupełnie wiedzieliśmy, jaka jest idea, czy jakiej ideologii zwolennikiem jest Sosiński.
Panie profesorze,
na tym polega cała sztuka.
Panie profesorze, tytułem podsumowania wobec tego, bo nasz czas już... Jest pan zwolennikiem tej nowej nowelizacji? Czy jest pan optymistą w tej materii? Czy to się rozmyje jak zwykle?
Ja nie wiem, czy to się rozmyje, ale ja nie wiem, czy jestem optymistą, czy pesymistą, wie pan, bo nie da się zadekretować, że rektor, dziekan czy dyrektor instytutu mają mieć dobrą wolę. Nie da się tego zadekretować. Wie pan, cenzura i dokuczliwość uczelni nie polega na dyscyplinarnym karaniu, oczywiście również może polegać, ale na tym, że jest się przemilczanym, że jest się ignorowanym, że jest się stygmatyzowanym, wykluczanym, że książki tego autora są jakby utajniane przed studentami. To jest, na tym polega i tego się nie da żadnym dekretem, żadnym ustawą, żadnymi posunięciami prawnymi, tego się nie da wyeliminować. To jest w ludziach, czyli musiałaby być, ta ustawa musiała być moc sprawczą, żeby ludzie mieli dobrą wolę, a tak takiej ustawy, wiadomo, napisać nie można.
To świetny temat na następną rozmowę za czas jakiś. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
A państwu przypomnę, że moim gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, wybitny pedagog i humanista.